Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Tradycyjnie we wtorkowy wieczór poezja. Poezja w Radiu Gdańsk, a razem ze mną pani Dorota Lińska-Złoch, poetka, a jakże i redaktorka. Dobry wieczór, pani Doroto.
Dobry wieczór, pani Iwono.
Szperamy po tych zakamarkach poetyckich, po półkach, po szufladach i znajdujemy naprawdę wspaniałą poezję. To wielka radość podzielić się z państwem twórczością, która na przykład dla mnie była nieznana w dużej mierze. To nie są klasyczni poeci, to nie są często poeci z pierwszych stron gazet, ale to są poeci znakomici, wybitni, poeci, którzy mają na swoim koncie wiele nagród, wiele tomów, które odbiły się szerokim echem. I przyjemnie jest o takich wierszach porozmawiać, a dzisiaj będziemy rozmawiać o tomie poetyckim Mariusza Grzebalskiego, który zatytułowany jest Drugie dotknięcie. To jest tom z 2001 roku i nie jest to debiut.
Nie jest to debiut, natomiast jest to, tak jak pani powiedziała, poezja bardzo ciekawa, poety, który no, w tym świecie literackim siedzi jako redaktor, między innymi jako poeta, jako twórca.
I prozaik
tak. Również, tak. I myślę, że to jest ważne, żeby pokazać gdzieś szerszemu gronu, nie tylko właśnie temu stricte literackiemu, poetyckiemu, pokazać utwory, które pokazują rzeczywistość, tak? Które dotykają gdzieś takich spraw i miejsc i rzeczy, które toczą się obok nas. To jest fascynujące, jak można spojrzeć na rzeczy i miejsca obok i opisać je w wierszach.
Pierwszy tomik Mariusza Grzebalskiego powstał w 1998 roku, tom zatytułowany Negatyw, a drugi, o którym dzisiaj rozmawiamy, Drugie dotknięcie, to można by odczytywać, że to jest taka druga próba, drugie podejście, drugie dotknięcie poezji, takie zastanawianie się, co tym razem ja potrafię państwu przekazać, co ja chciałbym powiedzieć w tym drugim dotknięciu. Mówi się, że drugi film, druga książka, to jest taki sprawdzian. Oczywiście ja podchodzę do tego z wielkim dystansem, bo wcale to nie jest powiedziane, że akurat druga próba artystyczna jest potwierdzeniem jakiegoś naszego geniuszu czy wielkości, ale być może to jest takie przyjrzenie się sobie, co ja teraz mogę zaproponować w tym drugim dotknięciu, w tym drugim tomie.
Tak, bo zazwyczaj mówi się, że każdy z nas wnosi w sobie jedną książkę, tak? I tą jedną napisać czasami jest dosyć łatwo, bo wyrzuca się z siebie wszystko, co się ma poukrywane, a jak już się podchodzi do tego drugiego, czy to tomu, czy jakiegokolwiek innego utworu, to z jednej strony już jesteśmy doświadczeni, czy to redakcją, czy odbiorem czytelników, oczekiwaniami swoimi i cudzymi, no i też poszukiwaniem gdzieś historii. Chociaż ja tu mam takie wrażenie, że do Mariusza Grzebalskiego te historie tak przyszły, kiedy stał tuż obok.
No tak, bo nie ma co ukrywać, że Drugie dotknięcie to książka o codzienności, o przeżywaniu właśnie intensywnie tego, co widzimy, o próbie opisania zwykłych zdarzeń. Tutaj podmiot liryczny nie ucieka od tej rzeczywistości, przeciwnie, obserwuje. Tak jakbyśmy w drodze do pracy spostrzegali przystanki, sklepy, ludzi, tramwaje, tą naszą codzienność, która w swojej zwykłości potrafi być niezwykła, ale nie każdy jest w stanie to dostrzec.
Tak, to jest taka, powiedziałabym, poezja sytuacyjna, czyli gdzieś wyrwane fragmenty rzeczywistości, obserwacje, tak jak pani wspomniała, gdzieś na przykład stoimy na przystanku, ktoś się kłóci, ktoś rozmawia, ktoś wsiada, ktoś wysiada i mamy wiersz. To jest naprawdę duża umiejętność poetycka. I mamy taki wiersz, który nosi tytuł Pokój z widokiem. To jest zdecydowanie widok właśnie na taką codzienność. Stanęli pod akacją, wplecioną niepewnie w skwer, tuż obok Alei Różanych Badyli, które jak wszystko tutaj i wszystkiemu wbrew, próbują przeżyć jakoś tę zimę. Ona prosi o coś, on jej uparcie odmawia, gestykulują mocno. Potem on szuka czegoś, jak się okazuje, zapałek. Ona kupuje w kiosku chusteczki higieniczne. Zdaje się, i ich skuła ta zima. A jednak przyjeżdża tramwaj i mimo wszystko zabierają się razem. Po prostu historyjka z życia wzięta, prawda? Tutaj nie ma praktycznie nic więcej do dodania. To jest po prostu obserwacja tego, co się wydarza obok nas, ale z drugiej strony możemy się doszukiwać. Dlaczego? kim byli ci ludzie, czy to jakaś para, o co się pokłócili, a może w ogóle się nie kłócili. Takie doszukiwanie się tła jest bardzo ciekawe. Poeta nam tego nie dorzuca. On się nie zastanawia, on tylko przedstawia to, co zobaczył.
I potwierdzeniem tego może być pierwszy wiersz otwierający cały tom, wiersz zatytułowany Krety. I proszę uważnie posłuchać. Irracjonalna potrzeba ciepła, kiedy pół autobusu opuszcza powieki na przekrwione białka. Mężczyźni śpią, kobiety stoją, na szybach para i wilgotne powietrze, jak papierowe ciasto klei się w ustach. Patrzymy przez siebie, na zewnątrz, na chmury odsłaniające brakujące miejsce, na dziury po dymie. Czas sobie nic z tego, nie oferuje nic w zamian. Odkrywa bloki o brudnych dziąsłach, po wyjściu strzela w żyły zieleniną, na stołach zostawia kurz i wezwania ze znienawidzonych urzędów.
Och, ta taka znienawidzona codzienność, urzędy. To jest doskonała obserwacja i można powiedzieć, że chyba każdy z nas jechał takim tramwajem, autobusem, w którym zmęczeni ludzie, gdzie patrzymy przez szyby.
Ale też przez siebie, tak? Nie na siebie, tylko przez siebie.
Dokładnie. Takie niezauważanie drugiego człowieka trochę tutaj mamy, prawda? Nie patrzymy na to, jak ci ludzie przeżywają swój dzień, tylko patrzymy gdzieś dalej.
Ale to jest też opowieść, czy może być to opowieść o codzienności, o takiej szarej, zwyczajnej powtarzalności naszego dnia, kiedy wpadamy w ten rytm, kiedy wpadamy w tą rutynę i no, chcemy przetrwać, tak?
Tak, chcemy przeżyć kolejny dzień. Tutaj nie ma jakiejś takiej egzaltacji, tutaj nie ma epatowania gdzieś jakimś ogromnym smutkiem, jakimś zniechęceniem, ale jest stwierdzenie faktu. Wszyscy są zmęczeni, po prostu. Wszyscy żyją tak na krawędzi od dnia do dnia.
Mężczyźni śpią, tak, kobiety stoją.
No mamy życie, jakie mamy i po prostu tak jest, powiedziałabym. Podobnie, ale już trochę bardziej poetycko mam wrażenie, rzeczywistość zauważa poeta w utworze pod tytułem Godzina dziewiąta. Zielony masztowiec elewacji pręży żagle okien w pierwszym słońcu. Mewy anten wszczęły na dachu świetlny zgiełk. Czeszą skrzydła nad bocianim gniazdem klatki schodowej, którą ktoś akurat opuszcza się w dół. Ich pióra dają znaki lusterkiem, lecz kim jest kobieta, która bez obaw przemierza falę powodziowej trawy, pieniącej się czarno w korycie warty? Czyją jest posłanką i jakie niesie wieści? I tutaj mamy już trochę więcej tych metafor, trochę więcej tej poetyki, bo porównanie budynku do statku.
Ja bym powiedziała, że ten cały wiersz to jest jedna wielka metafora, tak?
Dokładnie. Tutaj właśnie te mamy żagle, mamy masztowiec, mamy mewy, bocianie gniazdo. Tu jest wszystko, tak, które odwraca nam rzeczywistość. Z jednej strony po prostu zwykły budynek, tak się domyślamy, ale z drugiej strony to jest ubrane jako taką właśnie metaforę statku. Statku, który albo gdzieś przycumował, albo gdzieś płynie. No i na tym statku jest posłanka, tak? Poseł, można powiedzieć, odprawa posłów greckich prawie że. Z jakimi wieściami? Co tam się dalej wydarzy? Zostawia nas poeta z takim pytaniem.
To ja teraz proponuję opowieść wildecką. Oczywiście kolejna metafora, ale może najpierw przeczytam i potem będziemy o tym wierszu rozmawiać. Opowieść wildecka. Co rano to samo miejsce wystawione na sprzedaż oczom, złuszczona płetwa kamienicy na brzegu nieruchomego morza ulic, mężczyzna ptak uprząta śmieci z plaży chodnika, zalegające po nocnym przypływie jak martwe ryby, nerwowy rój w zatoce bramy, na słupach króluje miłość, droga disk jockeyko, Beato, córko dróżników, numer telefonu do ciebie był trefny. Odezwij się, bo tęsknię, krasnoludek z panoramy. A jednak język odwraca się od oczu tego miejsca. Niewidzialna dłoń odpina kaburę. W trzcinach kominów odbezpiecza spust. Strażnik przygląda się zewsząd.
Znowu mamy nawiązania do morza, prawda? Gdzieś tutaj ta pasja się odzywa. I trochę sarkazmu i trochę humoru, prawda? Gdzieś tutaj ten krasnoludek nam się i ten anons taki ujawnia. To jest taka obserwacja teoretycznie codzienności, ale podszyta właśnie taką ironią, gdzieś takim poczuciem samotności, powiedziałabym, takim zauważaniem samotności, prawda? Bo tutaj ludzie chcą być gdzieś razem, ale to morze, ta pustka.
Tak, i ta powtarzalność sytuacyjna, to mam wrażenie podmiot liryczny podkreśla w kolejnych odsłonach, w kolejnych wierszach, ta pewna monotonia. Co rano to samo miejsce wystawione na sprzedaż oczom. Złuszczona płetwa kamienicy na brzegu nieruchomego morza ulic. Mężczyzna ptak uprząta śmieci z plaży, chodnika zalegające po nocnym przypływie jak martwe ryby.
Taka codzienność, podobnie jak w tym, prawda? Tak. Podobnie jak w tym pierwszym utworze, gdzie ci zmęczeni mężczyźni o czerwonych oczach śpią. I to zmęczenie czasami też pojawia się w takim smutku. Jest utwór, który jest takim odniesieniem do wielkiego smutku, powiedziałabym, że wręcz do żałoby, ale to widać dopiero po jego przeczytaniu, więc pozwolę sobie go przytoczyć. Utwór nosi tytuł Potem. Potem wynieśliśmy jego meble. Na podwórku czekała ciężarówka gotowa do drogi. W środku resztki cementu, splątane łańcuchy, szmaty, tłuste papiery, koce. Tyle rzeczy, nagle, stało się śmieciem. Odwrócone krajobrazy lustra, kredens z kolejnymi warstwami farby, które pękały jak rzeczne dno po ustąpieniu wody. Licznik sprawdzany przez niego dzień przed wizytą inkasenta oraz inne. Potem opuściliśmy to miejsce, krzycząc i kłócąc się o drobiazgi. Nie obejrzała się nawet na poszarpane odłamkami ściany. Potem w innym mieście podarła wszystkie zdjęcia i listy od niego i zestarzała się szybko. Wspomina, płacze, przeklina. Potem wyniesiemy jej meble. No tutaj to odchodzenie i żegnanie. I też takie, znowuż mamy nawiązanie do tych rzek, rzeczne dno po ustąpieniu wody. Gdzieś ten przypływ i odpływ, powiedziałabym, prawda? Te emocje i to odpływanie ludzi gdzieś w dal.
Potwierdzeniem tego może być też wiersz zatytułowany Godziny. Jej dzieciństwo rozpadło się w pamięci jak suszony kwiat. Po kobiecości zostały tylko ślady. Nie może spać, siedzi przed monitorem, wpatrzona w kolejny pasjans, który nie wyszedł. Modli się w myślach do Boga, którego imię dawno zapomniała. Wielu wie o jej istnieniu, niewielu ono obchodzi. Jej nogi stały się monumentalne jak doryckie kolumny. Twarz, mapa dawnych zaszłości. Paznokcie u stóp łyse łby małych sępów. Jej myśli są jak wata. Gdyby spadł deszcz, powiedziałaby: deszcz. Gdyby kazali jej wyjść z domu i zabrali w nieznanym kierunku, nie stawiałaby oporu.
No, ten wiersz pozostawia tak wielki smutek, że aż ciężko skomentować, prawda? Bo to pokazanie właśnie tej pustki, tej bezwolności, tego poddania się tym godzinom, temu czasowi i temu, co nadchodzi, jest ogromne.
Tutaj ważne jest, że podmiot liryczny opisuje kobietę, tak? Po kobiecości zostały tylko ślady. Nie może spać, siedzi przed monitorem, wpatrzona w kolejny pasjans, który nie wyszedł. Tak jak pani mówi, to przemijanie dotyczy wszystkich, tak? Ale być może w przypadku przemijania kobiecego te emocje są inne, bo inne rzeczy wychodzą na pierwszy plan.
Myślę, że tutaj też jest ta głęboka obserwacja właśnie poety i najwyraźniej u kobiet zauważał głębiej to przemijanie, bo pojawia się również nawiązujący do morza i do odpływania dziennik pokładowy, w którym również jest kobieta. Stara kobieta na brzegu dni. Stoję i patrzę, jak mgła dobija się i odwraca od moich okien. Porzuciłam miasto pamięci, przeszłość. Wciąż je rzucam i wciąż słyszę tamtą muzykę, głosy płynące z oddali. Stoję i patrzę, jak życie pysznie się w koronach drzew na przekór mojemu rozkładowi. Stara kobieta, z której szydzą dzieci sąsiadów. Skłócona z bazarowym tandeciarzem, z listonoszem, płazem, któremu co miesiąc pozwalam oszukiwać na drobnych.
To też taki wiersz, który właściwie nie wymaga komentarza.
Jedyny komentarz, jaki sobie pozwolę tu dodać, że tutaj podmiot liryczny postawił się w postaci kobiecej, czyli mówi, ja porzuciłam. Jest takie wcielenie się trochę w kobiecą postać, ale z doskonałą obserwacją.
To jest też kolejny przykład tomu, który nie cechuje się jakąś egzaltacją i nie ma tutaj patosu, nie ma tutaj wielkich narracji. Tutaj jest codzienność, tutaj są relacje międzyludzkie, tutaj jest metafora przemijania i też motyw podróży, który cały czas się przewija przez ten tomik. To jest ta podróż do jakiegoś określonego celu, podróż właściwie do śmierci, tak też można by interpretować.
Tym razem to jest taka morska podróż, powiedziałabym, albo rzeczna, gdzieś taka wodna, ale to też i ta podróż, i ta woda nam się doskonale splatają właśnie w taki przepływ, przemijanie, bo przecież woda płynie dalej i dalej. Nie wejdziemy do tej samej rzeki dwa razy i wszystko tutaj przemija, przepływa, dojrzewa, zmienia się. Upływa nam czas.
I nic dwa razy się nie zdarzy, jak mawiała poetka. A my dzisiaj o poezji Mariusza Grzybalskiego, tom zatytułowany Drugie dotknięcie, i jest to drugi tom w twórczości tego poety i prozaika. Bardzo dziękuję pani Dorota Lińska-Złoch, poetka i redaktorka. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Mów do mnie wierszem i prozą.